18 Ewangelii Mateusza, rozdział 18. Ewangelii Mateusza, rozdział 18, strona 1049. Strona 1049, 18 rozdział Ewangelii Mateusza. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A on, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich. I rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dzieci, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dzieci w imię moje, mnie przyjmie. Kto zaś gorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekiem lub chromem, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup jej i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu uda się ją odnaleźć, to prawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, albo zginął jeden z tych małych. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczenie dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Na to powiadam wam, jeśli by dwa z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. A bowiem gdzie są dwa lub trzech zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie grzeszy, czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. Ale zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim i złożył mu pokłon i rzekł, Panie, okaż mi cierpliwość i oddam cię wszystko. Gdy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych półsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy go, dusił go, mówiąc, oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu, sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czyli ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go kasą, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczynił wam, jeżeli każdy nie odpuści z serca swemu bratu swemu. Do tego miejsca. Widzimy to, Jezus mówi do swoich uczniów. Głównie większość tego fragmentu, tego rozdziału mówi o relacjach między jednym człowiekiem a drugim. O relacjach między bliźnim a bliźnim. I tu widzimy od 6 wiersza już, czytam, że ktoś gorszy jednego z tych małych. którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień moliski i utopiono go w głębi morza. Widzimy, Bóg zwraca bardzo dużo uwagę na tych takich według ludzi uważanych za tak zwany margines, za tak zwane, za ludzi niższych od siebie, mniej może wykształconych, mniej radzących sobie w życiu, mniej wymownych. Kiedy czytamy całe Słowo Boże, w Starym Testamencie dużo jest tego to opisane, kiedy Bóg coś mówi, na przykład coś mowa jest o żniwach, Bóg mówi, ale nie zbieraj dokładnie po pole, po żniwach, może jakiś tam kłos zostawisz, czy zgubisz, tych kłosów nie zbieraj, bo z tego, co zostawi, pożywi się wdowa i ubogi. I Bóg mówi w niektórych miejscach, że jeśli jest sprawa sądowa i sąduje się sprawa sądowa między bogatym a biednym i ty jakby ty stronniczy i bierzesz jakby stronę bogatego, bo ma więcej pieniędzy, bo później będziesz miał układ jakby z nim, że no będziesz miał lepsze dojście później do jakichś tam wyższych sfer, to powiem, to się Bogu bardzo nie podoba. Bóg mówi, że wdowa i biedni i ubodzy Bóg bardzo ich ceni. To widzimy nawet wśród wierzących, kto jest gorszy jednego z tych małych. Nie jest mowa, kto jest gorszy jednego z tych dużych, którzy wierzą we mnie. Jest mowa o małych. Niech będzie dla niego, aby mu zawieszono kamień myński i utopiono go w głębi morza. Czyli jak już to zrobisz, to już jest po tobie. Tak Boże Słowo mówi. Bieda świata z powodu zgorszeń, wprawdzie zgorszenia muszą przyjść. Normalnie to będzie, ale bieda człowiekowi, z którego zgorszenie przychodzi. Jezus nieraz mówił, że będzie człowiek, który go wyda, ale biada mu. Biada temu człowiekowi. I tym człowiekiem stał się Judasz. Co Boże mówiło w niektórych fragmentów, że w taki sposób to będzie przebiegało. Będzie człowiek, który wyda Jezusa do Rady Starszych, arcykapłanów. I to jest Boża wola, tak się stało. I tak Bóg zapowiedział ileś tam wieków wcześniej, może nawet świat jeszcze nie istniał, mógł to wszystko wymyślił. Ale biada temu człowiekowi, przez którego to się stanie. I nie to, że jak Jezus zobaczył, o to już Judasz, to już klapka zapadła, już Jezus przekreślił go. Jezus w ostatniej chwili starał się wpłynąć na niego, żeby on zrezygnował ze swoich zamiarów. I dalej czytamy od 8 wiersz, 9 wiersz. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij Józef od siebie. Lepiej jest dla siebie wejść do żywota chrom i kalekiem, niż mając obydwie ręce, obydwie nogi, by wrzucone do ognia wiecznego. A jeżeli oko twoje cię gorszy, wyłupij Józef od siebie. Lepiej dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzucone do piekła ognistego. I tutaj Bóg taki mówi, tak wystawia na szali. Śmierć i życie wieczne. I tak samo właśnie człowiek, bo dokonuje pewnych wyborów. Na przykład człowiek jest chory, na to ma raka. I lekarz mówi do niego, jeśli panu amputujemy nogę, kiedyś pamiętam, byłem mały, byłem w szpitalu. Miałem tam, skaleczyłem się tak porządnie, 3 tygodnie leżałem w szpitalu, to był akurat rok 80, jest pan wojenny ogłosili, to był grudzień 81 roku. Tam leżałem na oddziale chirurgii, był taki człowiek, starszy pan, on dostał zakażenia, on zachorował na chorobę tak zwaną Bergera. Jeśli ta choroba jest, to ciało się psuło i on zostaje taką amputację, żeby tego człowieka uratować. I lekarze powiedzieli mu, ja tam byłem świadkiem, bo widziałem to. W rozmowie słyszałem, pamiętam do dziś. Lekarz mówi tak, panie Stanisławie, ma pan wybór jeden. Jeśli chce pan żyć, musimy nogę panu odciąć poniżej pachwiny, lewą nogę. Albo, jeśli pan chce mieć nogę, bo ten człowiek się zbrania, wiadomo, rzeczywiście, noga od pachwiny to ani, no nic nie zrobisz. Od kolan to jeszcze kula, coś takiego, nie? Teraz to wydam 100 protezy. Kiedyś w 81 roku nic nie było. I on się zbranił. On mówi, panie Stanisławie, jeśli pan te nogi nie amputuje, 3 tygodnie panu daje życia w męczarniach. I on się wahał 2 dni, ale w nocy płakał, stały oddział spacznie, bo tak krzyczał z bólu ten człowiek. Przychodzi do lekarza i powiedział, amputujcie, ja chcę żyć. I tu Bóg właśnie daje taki wybór. Jeśli ręka twoja wymaga źle funkcjonuje, to oczywiście chodzi o duchowe rzeczy. Jeśli w duchowym twoim życiu, z twoim ciałem, z twoim istotą coś jest nie tak. I jeśli nie da się tego naprawić, zostaje tylko je odrzucić. Bo przez tą nogę, kiedy zostawisz, możesz nie wyjść do żywota. Co Boże mówi? Bóg daje ci zbawienie. Ale masz się chronić. Jak źrenice własnego oka. Bo możesz się stracić. To nie jest tak, że bierzemy zbawienie, odkładamy je na półeczkę i wszystko jest ok. I to człowiek zapomina, że to ma. Zbawienie to jest nawet więcej jak najważniejszy dowód tożsamości. Zawsze przy sobie go mamy. Aby go okazać dla służb publicznych. Tu musimy to mieć przy sobie. Zbawienie dał te zbawienie, abyśmy je pilnowali, abyśmy nie stracili tego. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim i uchronnym, niż mając obydwie ręce, obydwie nogi, czy mieć taki komfort psychiczny, że nikt się nie dowie, że ja też mam nie tak. Będę udawał, że wszystko jest w porządku. I potem czasami, jak Słowo Boże mówi, zacznie się zabranie kościoła i jeden będzie zabrany, drugi zostawiony. Dwie osoby będą żyć na łożu, jedna będzie zabrana, druga będzie zostawiona. Mam czas oglądać filmy, ale kiedyś parę tygodni temu oglądałem film o zabraniu kościoła. Oglądałem już wiele wersji, w kościele jest taka wersja, taka stara, chyba to 70. któryś, czy 60. któryś rok. To taką lepszą oglądałem, taką nowoczesną. Wiecie, było zabranie kościoła. Wiecie, kto został? Ktoś został zabrany? Pastor. Bez urazy. Nie został zabrany pastor. I on mówi tak. Kiedy nastąpiło zabranie, jego żony zabrali, on klęczy przed takim krzyżem i mówi tak. Wszystkim głosiłem, co mają robić, a sam tak nie robiłem. Wszystkich uczyłem wiary, a sam nie wierzyłem. Jeśli oko twoje cię gorszy, wyłup i odrzuć od ciebie. Lepiej jest dla ciebie wejść jednym okiem, jak taki Pilat, jak ja to czyli szkoła portowa, że Pilat jednym okiem, taką opaskę miał. I wejść do żywota, niż mając obydwoje oczu, nie pójść do piekła. I to wiecie, Jezus radykalnie tłumaczy. Bo kiedy ludzie, którzy słuchali, mieli jakby porównanie. Uczyni w piśmie ich uczyni, i uczył ich Jezus. Uczyli w piśmie, wiecie, tak uczyli tak nieradykalnie. Oni mówili tak, interpretowali tak spokojnie, wiecie, żeby pozyskać słuchy znaczy, żeby no już mamy efekt. Przed taki kapłanem, że o tyle ludzi już mamy stronnicy faryzeuszów, już się jakby populacja w tym stronnicy się zwiększa, to nie można takich radykalnych rzeczy mówić, bo ludzie odejdą. Wiecie, Jezus nie dbał o to, czy ktoś odejdzie, czy nie. Zależało mu, żeby jak najwięcej ludzi pozyskać. Ale Jezus mówi radykalne rzeczy. Kto nie będzie pił mojej krwi, nie będzie mojego ciała, nie będzie w moim królestwie. Nie ma na to żadnej szansy. Patrzcie, wszyscy odeszli, tam pewnie było parę tysięcy ludzi. Wszyscy odeszli, zostało tylko 12. Jeden z tych 12 już myślał o głupotach. Jak to zrobić 30 srebrników? To zostało tylko 11. Czy Jezus rozpłakał, zamknął ręce, że jest sam całkowicie? Nie zamknął rąk. Takie jest to się swobodne, radykalne jest. Wybierasz albo to, albo to. I patrzcie, jest taka przypowieść, czy nie, to nie jest przypowieść, to jest symbol Królestwa Bożego. Bóg, żeby nam coś pokazać, mówi pewien obraz, żebyśmy bardziej zrozumieli. I mówi tak, Królestwo Niebios jest podobne do pewnego króla. Wiem, że królem to musi być tylko Bóg Ojciec, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swym. Ja chciałem robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który mój mówi nim 10 tysięcy talentów, wiecie? Na tamte czasy, ja też chciałbym się z kalkulatorem z tym liczyć, wszedłem na internet i znalazłem sobie jednostki monetarne tamtych czasów, wiecie? To zrobiłem oczy. Ile to było 9 tysięcy talentów? Kiedyś to płacono było w złocie i w srebrze. Większość to było jakby bardziej w srebrze, bo złoto było bardzo drogie. Tylko, że srebro tamtych czasów było droższe 40-krotnie jak tych czasów. Było tylko dwa razy tańsze od złota srebro. A teraz jest srebro 40 razy tańsze od złota. I kisz po co na srebrem. 10 talentów to jakbym zmieścić 340 ton krusztu. Gdzieś w szopie czy gdzie jest. 340 ton srebra. To jest fortuna, wiecie. Tego się nie da uzbierać. Jakby bogaty nie był, tego się nie da uzbierać. Ile by się zarabiał, tego nie da się zarobić. Na dzisiejsze czasy, po dzisiejszym kursie srebra, to jest 17 milionów złotych. Mało kto taką sumę ma. I ten człowiek był winien królowi 100 tysięcy talentów. Suma kosmiczna na tamte czasy, takie. Kosmiczna suma. Nie miał z czego, nie jest napisane, po co on to wziął, na co mu to było potrzebne, tyle pieniędzy. Ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Co robi ten sługa, ten dłużnik? Pada na kolana, okazuje skruchę, składa pokłon królowi i rzekł, i rzecze, panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wszyscy wiemy, że to było niemożliwe. Oddanie Bogu wszystkiego. I to jest obraz Jezusa Chrystusa. To, co Jezus zrobił dla nas, my nie jesteśmy w stanie spłacić tego, co On robi dla nas. I to Bóg obrazuje to właśnie tym 100 tysiącem talentów. Nie jesteśmy w stanie Bogu się odwdzięczyć chociaż w kilku procentach, co On zrobił dla nas. I dalej historia tutaj się zmienia się jakby historia. I kiedy Pan ulitował się nad sługą, dał mu to, co się zdarzało, to całkowicie. Nie musisz mi nic zwracać. Jesteś czysty. Sługa woli zadowolony, humor ma, świetnie jest. Spotkał jednego z swoich kolegów, którzy razem z nim służyli u króla na dworze, który był mu winien 100 denarów. Czyli wagowo to wyglądało 400 gram kruszcu. 340 ton, a 400 gram. Jest porównanie? Nie ma porównania żadnego. Na polskie pieniądze to by wyszło około 700 zł. 17 milionów, a 700 zł. Jest różnica? Duża różnica. Porównania żadnego nie ma. I pochwyciwszy go dusi, mówiąc, oddaj coś winien. Oddaj te 700 zł. Wtedy współsługa jego patrzy na kolana, prosił go, mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie oddał długu. To już siłą rzeczy sam związał ręce temu koledze, bo jak można oddać dług, nie pracując i siedząc w więzieniu? To nie ma szansy na to. On jednak nie chciał, lecz odszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie oddał długu. A współsłudzy jego, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu mu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan niego i rzekł, sługo zły, czystek tamten dług darowałem ci, boś nie prosił. Czyli ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał kasą, żeby mu oddał cały dług. I to jest taki symbol, wiecie, że co by nie zaszło między ludźmi, i potem możemy Bogu się tłumaczyć, Boże, on tak przeciwko mnie zgrzeszył, że ja nie jestem w stanie mu przebaczyć. To Słowo Boże mówi, że co by człowiek przeciwko tobie nie zrobił, zawsze w porównaniu to, ile Bóg cię przebaczył, nie ma żadnego porównania. Zawsze to będzie tylko te 100 denarów. Będzie tylko 100 denarów, wiecie? I to jest właśnie te chore oko. Jeśli coś ma przeciwko komuś i nic z tym nie robimy i przychodzi brat czy siostra i mówi, no nie tak zrobiłem. Głupio zrobiłem, no przebacz mnie, a my się to unosimy. Nie no, tyle zrobiłeś, że to nie ma szans. Już tyle razy przebaczałem, dość. Chociaż parę wersetów wcześniej Piotr mówi do Jezusa, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, czy iż przeciwko mnie raz do 7 razy? On myślał, że zaimponuje Jezusowi, wiecie, że myślał, że o 7 razy. To jest coś, weź 7 razy na dzień przebacz komuś. To trzeba mieć nerwy, wiecie? Nerwy, miłość trzeba mieć, żeby 7 razy przebaczyć. Jezus mnie zruszyło. I mówi, nie powiadam ci do 7 razy, do 77 razy. Piotr i wszyscy, którzy wysłuchali, załamali się, no ale jak? Teraz mówi, musimy żyć w nastawieniu przebaczania. Jeden fragment mówi: cierpliwie znoście jedni drugich w duchu łagodności. W miłości znoście jedni drugich. I rozumiem, jeśli ktoś jest łagodnego usposobienia, to inaczej tego człowieka można znieść. Nie? On nie wadzi nikomu, nie odzywa się, mało się odzywa. Taki, jeśli coś zrobi, to najpierw przemyśli. A to tacy, wiecie, którym no, zawsze jest problem. I Bóg mówi: wszystkim masz przebaczyć. Taki ojciec mój niebieski uczynił wam, jeżeli każdy nie odpuści serca swojemu bratu swemu. Do tego potrzebna jest moc Ducha Świętego, abyśmy mogli to uczynić. Niektórych spraw możemy sami mieć silnie. O, ja ci przebaczam. Raz, zdarzyło się. Każdy powie raz, dwa razy się zdarzyło. Ale siódmy raz, czy ósmy raz? A Jezus mówi: nie może być końca przebaczania waszego. Bo ja cały czas wam przebaczam. Cały czas wam przebaczam. Ktoś żyje na lat 35 lat. Nie? Ktoś żyje lat 75. Ktoś 98. I gdyby była taka możliwość, żeby Bóg nam pokazał, ile przez ten czas grzeszyliśmy. Gwarantuję wam totalną depresję, każdy ma. Ile Bóg nam musiał przebaczyć, wiecie? I jakoś nie było widać u Boga. Ja czytałem Ewangelię, kiedy życie Jezusa, nigdy nie widziałem, że Jezus się jakby wypominał uczniom i mówi: pójdź na krzyż, wiecie, ile ja muszę się nadźwigać waszych grzechów? Mam po dziurki w nosach z tych grzechów. Widzicie, ile tego jest? Piotrze, nie ty już tak grzeszyłeś? No to was 12, ile ludzi jeszcze? A ile ludzkość ludzi będzie miała? Ile już umarło? A ile jeszcze, ile jest to na 6 miliardów? A ile jeszcze przebędzie? I to wszystko ja muszę na krzyż zanieść. Wiecie, ile to jest? Ile ja wam muszę przebaczyć? Słyszeliście jakieś takie słowo? Jezus tego już nawet nie używa takich słów. On tylko był na krzyżu i powiedział do ojca: Boże, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co robią. Co by nie robili, ile by ich nie było, oni nie wiedzą, co robią. Przebacz im. Dlatego Bóg mówi: mój, tym bardziej wy musicie sobie przebaczać. W 17 rozdziale Ewangelii Jana Bóg mówi: musi być jedność u was w Kościele. Dopiero poganie zobaczą u was jedność, dopiero zobaczą, że ja jestem wśród nas. Co znaczy jedność? Jedności nie będzie, jeśli nie będzie przebaczenia. Nie znaczy, że my się akceptujemy, tylko widzimy się w zborze, widzimy się na ulicy, no chwała Bogu, tam sobie coś porozmawiamy, jest takie oficjalne uśmiechy, wszystko jest okej, okay, nikt o tym nic nie wie, w kościele się spotykamy, gra muzyka, jest okej. Okay. A w sercach co się dzieje, coś. A Bóg patrzy na serce, wiecie? Bóg to jest jakby taki, wiecie, chodzący rentgen, no. On nie potrafi inaczej patrzeć, jak tylko na serce, no. Tak zwany rentgen, czyli wszystko widzi. Jesteś jakby na tacy cały czas. Wiecie, jeden taki fragment mówi w psalmie: jeśli człowiek prosi mi o coś i prosi mnie szczerze, knując coś złego w sercu swoim, niech ten człowiek nie ma coś Pana trzyma. Co to znaczy? Prosimy o coś Boga, a w sercu jest jakieś nieprzebaczenie. Nawet możemy o tym nie pamiętać, wiecie? Pojawia się dopiero to, kiedy zobaczymy tego człowieka i coś ruszy na sercu. Delikatna niechęć. To już jest problem. Delikatna taka niechęć. Jakby miałem wybrać, z kim chcę pójść na przykład na grill. Z tym bratem, nie. A nie, z tym bratem nie. Ta coś ostatecznie. To właśnie jest problem. Z kim właśnie chcemy przebywać? I to się właśnie wtedy okazuje. Do kogo mamy niechęć? Do kogo mamy jakby no... Nie mówimy, że nim, ja go nienawidzę. Nie, to nie ma takiej mowy. Nie ma mowy w Kościele Bożym, że ja kogoś nienawidzę. To jest taka, wiecie, delikatna taka niechęć. No jakby to nie nazwali, to nie jest miłość. Bóg mówi tylko o miłości, nie mówi o chęci i niechęci. Jest mowa o chęci, to jest chęci do służenia Bogu, nic więcej. Bóg mówi przede wszystkim o miłości. Obowiązek przebaczania, mówi podtytuł. Obowiązek przebaczania. A ten, kto nie przebaczy, jest nazwany sługą złym. A pamiętamy, gdzie jest wpisany jeszcze fragment o złym słudze? opalenia. Jeden miał 5, drugi 2, a trzeci 1. Ten, co miał 5, ten, co miał 2, to byli dobrzy słudzy. Wejdźcie do radości Pana swego. A ten, co miał 1, nazwany był sługo zły i leniwy. Idź precz. Widzimy? Bóg mówi, sługo zły. Tu Bóg mówi, jeśli nie przebaczasz, dlaczego nie przebaczasz? Masz moc Ducha Świętego. Wiesz, jak to zrobić. Dlaczego? Lenistwo duchowe. Tylko i wyłącznie. I Bóg o tym wie. Bóg nie mówi czegoś, zrób coś, jeśli wie, że tego nie potrafi zrobić. Bóg tego nie robi. Jeśli Bóg Cię zaplanuje, daje Ci możliwość, daje Ci Ducha Świętego, daje Ci narzędzie, daje Ci sposoby, daje Ci pomyślenie. Jak budowali przybytek za Mojżesza, był taki człowiek o imieniu Besarze się nazywał. Bóg powiedział, on będzie robił, on prawie wszystkie przyrządy zrobi do przybytku, wszystko zrobi. Ale co jeszcze Bóg powiedział? Daj mu Ducha Świętego. Daj mu, aby miał pomysły, do roboty w drzewie, do roboty w metalu, w złocie, srebrze, w spiżu. Miał zdolność do wyszywania, w wisiorze, w szatach borsuczych. Daj mu moc Ducha Świętego. To wszystko nam Bóg dał do przebaczania. Jeśli tego nie robimy, to jest lenistwo. I Bóg mówi, sługo złe. A Bóg chce, aby wszyscy Jego słudzy zwali się sługami dobrymi. Bóg mówi, wypełniajcie obowiązki, które na was ciążą. Wypełniajcie Boże przekazanie. I to jest największe przekazanie. Pomijam to przekazanie, miłuj Boga, to znaczy jest mi, to jest jasne. A drugie, równe temu mówi, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To nie jest akceptacja. My nie akceptujemy się, my się kochamy. My siebie kochamy. Idziemy do sklepu i ja chcę te dżinsy, bo ładnie w tym wyglądam. Albo ja chcę te dżinsy, mówię tego, ja chcę te dżinsy, bo brat będzie w nich ładnie wyglądał. Nie mówimy o sobie. Ja się ubieram, bo chcę ładnie wyglądać. Moje ciało musi ładnie wyglądać. Jeśli tak miłujemy się, miłujmy też i bliźniego. Przebaczajmy sobie nawzajem. I przebaczać będziemy musieli do końca tych dni na tej ziemi, bo to będą ludzie. To są dalej ludzie. Każdy popełnia błędy. Nie ma człowieka, który by błędy nie popełnił. Poza jednym człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Wszyscy popełniają błędy. Różni, każdego innego rodzaju, innego typu, innej wagi błędy. Błędy zawsze będą. Bóg mówi, przebaczajmy sobie. Wtedy droga nasza do odpowiedzi Bożych na nasze prośby jest otwarta. Droga nasza do Bożego Błogosławieństwa jest otwarta. A Boże Błogosławieństwo zejdzie jak lawina, wiecie, jak wodospad. Wtedy zejdzie Boże Błogosławieństwo. Nie będzie być tak, taki jak kranik, który troszkę uszczerbę nie trzyma, no kapie. On ma Boże Błogosławieństwo, wiecie, nastawiamy się po tą kropelkę i kapie. Wiecie, to może tak rok czasu siedzieć i dopiero będziesz miał kawałek czoła zmęczonego. No ale może błogosławieństwo jest, nie jest. A nie lepiej postawić sobie głowę pod prysznic, wiecie, całego tutaj? To jest też Boże błogosławieństwo. Co jest lepsze? Kropelka czy strumień? To od nas zależy, co będziemy mieli. Czy będziemy wykropelkowani, czy będziemy zmoczeni. Cel tak mówi. Możemy chodzić po wodzie Ducha Świętego po kolana. Możemy chodzić po pas. Możemy płynąć tak, że z nami możemy czuć. To samo to jest, chodziło o prowadzenie Ducha Świętego. To samo może się tyczyć o błogosławieństwo. Możemy mieć błogosławieństwo tyle, że do kolan tylko będziemy zmoczeni. No tyle mam błogosławieństwo, że aż ma nie mnóstwo zimno w tej wodzie, wiecie? A możemy mieć tyle błogosławieństwa aż po pas. A możemy pływać w Boże błogosławieństwie. Co zależy, to że tylko od nas. Księga Ewa mówi, Bóg nas prowadzi tak, na ile mu się daje prowadzić. Bóg nas błogosławi tak, na ile mu na to pozwolimy. To jest jakby waga, ona zawsze będzie równa. Tyle, że się poddajemy, tyle błogosławieństwa. Bóg nam dał wszystko. Mówi teraz, działajcie. Ja będę kolał, będę patrzył, będę czuwał, będę mu pomagał, ale chcę widzieć u was inicjatywę, chcę widzieć u was chęć działania. Niech Was błogosławi. Amen.
Dziękuję Bogu za temu, za słowo, które nam dzisiaj daje, że to jest wspaniałe, dlatego nas odbuduje dla Twojego Królestwa. Będziemy się teraz jeszcze na koniec modlić, czy ktoś potrzebuje, Jola? Będziemy się o Twojej Królestwie modlić. Krzysiek?
Ja na
ten
czas.
Dobrze, zaraz się o tego pomodlimy. Paweł? I bądź Bogiem, który błogosławi. Panie, niech obficie na Niego spłynie Twoje błogosławieństwo. Niech dosięgnie do łaska Twoja i wielkie Twoje miłosierdzie, Panie. Prowadź go. Następne 50, 80 czy ile lat dorosł Twojego życia, Panie. On jest w Twoich rękach. To jest Twoim dzieckiem. Dlatego, Panie, daj, ażeby Twoja łaska i Twoje miłosierdzie zawsze mu towarzyszyły, Panie. Chroń go od wszelkiego zła. I tak jak Panie aż do tej pory prowadziłeś to, tak Panie prowadź jeszcze obficie i objawia się w potężnej mocy Twojego Ducha Świętego w jego życiu. Błogosławimy brata Krzysia w Twoim imieniu. Niech będzie błogosławiony. Halleluja. Chwała Ci Pan. Amen.
Amen.
Panie nasi Boże, stoimy przed Twoim oblicem też ze wszystkimi innymi naszymi potrzebami, prośbami. I prosimy Ciebie Panie, abyś Ty je wysłuchał. Prosimy potrzeby siostry Joli i prosimy Ciebie Panie Wszechmogący, abyś Ty ze swoim uzdrowieniem przybliżył się do siostry, abyś ją wziął w swoje ręce i abyś jej ulżył Panie, abyś jej dał swoją pomoc i objawił swoją potężną moc w jej życiu Panie. Błogosławimy ją w Twoim imieniu. Panie prosimy Ciebie o siostrę Olenkę, żebyś Ty w jej sprawy zniknął, abyś Ty w sposób łaskawy i miłosierny dosięgną ją swoją mocą i swoim miłosierdziem i dał jej swoją pomoc. Panie, Twoje uzdrowienie niech ją dosięgnie, Twoja opieka Twoich aniołów niech zawsze będzie z siostrą Olenką, Panie. Błogosław ją, błogosław. Dziękujemy Ci też, Panie, że pobłogosławiłeś Pawła w podróży, że przyprowadziłeś go, że chroniłeś od wszelkiego zła, że błogosławisz go w nauce i w pracy. Dziękujemy Ci za to. I błogosławimy go, Panie. Prowadź go zawsze w mocy swojej Duchu, swojej Świętej. Panie, dziękujemy Ci, że błogosławi siostrę Sęczy, że rozwiązujesz jej problemy i trudności w jej rodzinie. Panie, jesteś naprawdę wielkim Bogiem, bo i teraz Ty pomogłeś siostrze. Dałeś jej swoją pomoc, dałeś jej swoją opiekę. I Ty zawsze dawaj i zawsze prowadź, bo jesteś naprawdę cudowny dla naszej siostry. Panie nasz, przynosimy też na rękach naszych modlitw wszystkich domowników siostry Gieni, Panie. Oni potrzebują Twojego uzdrowienia, Twojego podniesienia, żeby Ty ich wszystkich podźwignął, Panie, i uleczył z ich chorób, Panie. Ty jesteś naprawdę cudowny. Błogosław, Panie. Błogosław Rafała, błogosław Kingę, błogosław Grzesia. No błogosław wszystkich, Panie, którzy nie domagają w tym domu, Panie, bo Ty jesteś wielkim, wspaniałym Panem, który gromi wszelkie zarazy. Gromi wszelką chorobę. Dlatego Panie, niech w Twoim imieniu będzie zgromiona i ta choroba, która dosięgła domowników naszej siostry, Panie. Daj im Twoją pomoc i Twoje uzdrowienie. Prowadź ich, Panie, w mocy Twojego Ducha Świętego. Panie nasz, przynosimy też na rękach naszych modlitw i Benjamina i wszystkie potrzeby, które w Jego życiu są, Panie. Ty jesteś naprawdę cudownym Bogiem, wspaniałym odkupicielem. Ty dajesz zawsze zwycięstwo, Ty dajesz zawsze swoją pomoc. Dlatego, Pani, w rodzinie braterstwa Sosicków, Panie, Ty okaż swoją łaskę, swoje miłosierdzie, swoją pomoc. Daj, Panie, do ich drogi, Panie, bo Ty jesteś wielki, Panie. Dlatego błogosławimy ich w swoim imieniu. Niech będą błogosławieni w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, oddajemy też Twoje ręce i naszych domowników, którzy są w podróży, Esterkę, Krzysia, Libę, Marcina, Panie, daj, aby oni mogli szczęśliwie dojechać. Panie, chroni ich od wszelkiego zła i w tych trudniejszych warunkach pogodowych, Panie, daj, aby oni mogli szczęśliwie dojechać. Panie, prosimy Ciebie, chroni ich od wszelkiego zła. I nas wszystkich, Panie, chroń i daj, byśmy mogli dotrzeć do domów naszych. Daj nam Twoje błogosławieństwo i swoją opiekę. Jesteś naprawdę wielkim Bogiem, dlatego błogosławimy i wywyższamy Twoje imię święte. Mam błogosławiony na wieki wieków. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, niech Was prowadzi. Bóg pozwoli to robić, jutro mamy próbę dla dzieci i dla wszystkich pozostałych. Niech Was się prowadzi. Esterka mi zapowiadała, mówiła, że nie będzie tego, tak?
Nie, że dzieci miały nie być.
Że dla dzieci teraz nie będzie.
No nie, być dla dorosłych.
Aha, dobrze. No to jest
dla dorosłych. Na godzinę
17. Nie wiedziałeś. Czyli na godzinę 17 próba na grupy uderzenia się. Niech Pan Bóg błogosławi. Thank you.